No i pięknie zaśpiewaliśmy sobie Szakonę, no i wywołaliśmy do tablicy, można powiedzieć, śpiewaczkę Marzena Lubaszka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale Marzena Lubaszka nie będzie dzisiaj śpiewała.
Nie.
Nie, tak to mówmy, że to nie jest ten
spróbuję
moment.
Nie, spróbuję nie.
Chociaż Gesangis der Sein, jak pisał Rainer Maria Rilke, to śpiew to istnienie, ale prawdziwi artyści istnieją w wielu formach i Marzena Lubaszka jest też artystką organizacji, organizuje wiele wydarzeń. No i opowiadała też za ostatni festiwal Opera Rara, który niedawno się zakończył w Krakowie.
No odpowiadała, no współodpowiadała, że tak powiem.
No ale odpowie nam teraz na pytanie, dlaczego było tak wspaniale dokładnie tydzień temu, w poniedziałek, kiedy zakończył się festiwal Winterreise, prawda? Mhm. I Ian Bostridge, bo ja zauważyłem, byli ludzie, którzy pierwszy raz mieli do czynienia i z tym cyklem pieśni, i z tym artystą, i po prostu wszyscy wychodzili jako nie mieli.
No i to jest cudowne. I mam nadzieję, znaczy generalnie wyszło nam tak w tym roku, podczas festiwalu Opera Rara, że można powiedzieć Winterreise to była myśl przewodnia. I czyli pod koniec listopada zaśpiewał ten cykl Thomas Hampson. Potem właśnie w lutym były trzy spektakle w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego właśnie zatytułowane Podróż zimowa. I na końcu tego wszystkiego znowu Winterreise zaśpiewane przez Jana Bostridża. I no i ja powiem tak, no dla mnie to jest cykl, który ja oczywiście znam od dawna i uwielbiam, ale przy okazji właśnie całej tej akcji z tym cyklem podczas Opera Rara wysłuchałam tego, no wiadomo, jeszcze więcej razy, a mam takie wrażenie, że to jest tego rodzaju utwór, nie jedyny oczywiście, ale właśnie tego rodzaju, że za każdym razem, jak się go za każdym kolejnym razem posłucha, to się coś nowego wydarza. I, no i ma się po prostu jakąś tam, no nie wiem, coraz bliższą relację z tym utworem. I tutaj tak sobie myślę, że może jednak parę osób się załapało właśnie na to, żeby być świadkami wykonania tego cyklu kilka razy podczas tej edycji Opery Rary. I, no i po prostu byli bardzo zaznajomieni z tym tematem, zaprzyjaźnieni wręcz. No i też może z tego właśnie zaznajomienia mogło wynikać to takie osłupienie, ale oczywiście też z tego, że Ian Bostridge no, pokazał jakieś totalne mistrzostwo. No to w sumie nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to chyba powiedzieć, że on to cudownie zaśpiewał, no to zdecydowanie nic nie powiedzieć, bo no to było jakieś rzeczywiście...
No misterium, tak? Tak. Ale to jest właśnie... Gdy się tak współprzeżywa, bo to jest współprzeżycie z takim człowiekiem, z takim artystą i z takim arcydziełem, to człowiek czuje się bardziej człowiekiem, a jednocześnie ma się wrażenie, że sztuka wtedy nas dotyka, kiedy jest prawdziwą osobowością o także mrokach, bo to jest momentami bardzo mroczna opowieść, tak. Bo mroki, no tak, taka jest prawda, mroki są elementem naszej egzystencji. I ta niezwykłość, bo pojawia się artysta taki, powiedzmy, jak Franciszek Schubert, który pod koniec swojego krótkiego życia tworzy ten cykl, bierze wiersze mało znanego w sumie poety, który był wojakiem, tak? Który właściwie to była taka dodatkowa rzecz, ta jego twórczość. Praktycznie podejrzewam, że nikt by dziś nie pamiętał o tych wierszach, gdyby właśnie nie Schubert.
Ty byś na pewno pamiętał, bo ty wszystko pamiętam.
No nie, ja wtedy nie żyłem. Chociaż to byłoby ciekawe, tak? Żyć tak jak wampiry na przykład w tych różnych serialach, tak? Na przykład Co robimy w ukryciu. Tak swoją drogą, bardzo dobry serial i tam nawet pojawia się w pierwszym odcinku śpiewane po polsku tango, więc to tak by ten, ale dlaczego tak sobie o tym mówię, że właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że Kapella Krakowiensis 10 kwietnia, tak, do 10 kwietnia ma dla nas niezwykłe wydarzenie. Nie wiem, jak to nazwać. To się nazywa Bach Extreme. Jednego dnia będziemy mogli przeżyć obydwie pasję Johanna Sebastiana Bacha. Tę trzecią pomijam, no bo ona jest właściwie dzisiaj właściwie rekonstrukcją. Tak. To pasja według świętego Marka, ale pasja według świętego Mateusza i Pasja według świętego Jana. Właściwie najpierw pasja, tak?
Tak.
Według świętego Jana, ale to jest coś takiego, że i Winterreise, i te niezwykłe dzieła Bacha można położyć jakby na jednej szali, tak? To są istotne opowieści, które nas bardzo dotykają, nas osobiście, na najwyższym poziomie napięcia duchowego i właśnie tak od Schuberta możemy przejść do Bacha. Ja państwu teraz o tym mówię, że właśnie 10 kwietnia coś takiego się wydarzy. Już pojawiają się w mieście plakaty, ale to jest informacja gorąca, bo jeszcze wczoraj o tym nie wiedzieliśmy.
Tak.
Znaczy, ja nie wiedziałem, bo pani Marzena oczywiście wiedziała.
Tak, wczoraj się pojawiły, zdaje się wczoraj, a nie, przedwczoraj chyba już słupy pięknie obklejone tą informacją w mieście. I tak, no i tak jak mówisz, to będzie Bach, prawdziwy Bach Extreme. O godzinie 14 w Teatrze Słowackiego zabrzmi Pasja Janowa, a o godzinie 18 w Filharmonii Krakowskiej Pasja według świętego Mateusza. No i zadryguje tym wszystkim Jan Tomasz Adamus, zagra kapela Krakowienzis, zaśpiewają śpiewacy związani z kapelą Krakowienzis, ale gościnni będą ewangeliści i na razie mogę zdradzić, że ewangelistą w Pasji Mateuszowej będzie znany w Krakowie Juan Sancho, tenor. I tenor, to jest też dla mnie no też ciekawe, bo on jest nam znany głównie jednak z repertuaru operowego. No i bardzo mnie to interesuje, jak właśnie, jak on sobie wymyśli tego ewangelistę. I no i cóż, no i takie właśnie Bach Extreme. I myślę, że pomysł cudowny, oczywiście, bo ja ciągle pamiętam sprzed, zdaje się, już 6 lat, 9 symfonii Beethovena w jeden dzień. No i to dla mnie było cudowne przeżycie, wymarzone wręcz, wymarzony sposób spędzania wolnego dnia. No bo to jest tak, że jest oczywiście ta fantastyczna muzyka, ale między tymi, tak jak tutaj, tak jak było między symfoniami, tak będzie teraz między pasjami Bacha, można sobie ten czas też jakoś miło zorganizować i no i to jest fantastyczne.
Jest to powód też na przykład przyjazdu do Krakowa,
jest
bo przecież
absolutnie powód.
Może ktoś, kto słucha Radia Kraków Kultura w Warszawie, wybrać, zaplanować 10 kwietnia jako miejsce w swojej przestrzeni.
No to jest też, to będzie też bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że jednak no, ciekawa jestem sama już tych głosów właśnie dotyczących tego, że ta pasja Janowa właśnie zabrzmi w Teatrze Słowackiego, no bo też wydaje mi się, że no, że jeśli pasja oczywiście w Filharmonii to okej, ale w Teatrze Słowackiego no to może nie, może to nie fajnie, może ta akustyka nie jest fajna, ale właśnie uważam, że absolutnie genialna. Bo
myślę, że akurat dla tej pasji bardzo dobra, dla jednak skromniejszej niż pasja według świętego Mateusza, ale takie uderzające od samego początku. A przy okazji Juan Sancho, już dowiedzieliśmy się, że wystąpi Juan Sancho, Juan Sancho ma też związek ze studiem Radia Kraków, bo wiem, proszę państwa, mówimy te słowa ze studia na drugim piętrze przy Alei Słowackiego w Krakowie. Tutaj zaraz po prawej stronie na korytarzu mamy wielkie studio koncertowe i nagraniowe imienia Romany Bobrowskiej. I w tym studiu zostało nagranych kilka płyt kapeli Krakowienzis, wydanych zresztą przez wielkie światowe wytwórnie dystrybuowane, Decca. Legenda, ale też Sony. No i właśnie parę lat temu powstała płyta z 7 grzechów głównych. To są fragmenty oratoriów i właśnie oper Händla, ułożone w taki cykl 7 grzechów głównych, ale w pandemii już wyszła płyta z utworami też Händla. To są fragmenty oratoriów oraz oper, ale zaśpiewane w duetach. Oprócz Juana Sancho jest tam Nuria Rial.
Wspaniała, tak.
Więc proszę państwa, ten Juan Sancho ma związek też z Radiem Kraków i on 10 kwietnia będzie śpiewał właśnie w pasji.
Znaczy w obydwu pasjach, bo rzeczywiście on zaśpiewa w pasji Mateuszowej, będzie ewangelistą, a w pasji Janowej zaśpiewa arię, więc
Powiem jedno, że on ma bardzo ładny gest, bo śpiewacy też mają swój gest, szczególnie przy takich utworach, nazwijmy to statycznych, tak? Czyli przy oratoriach, czy przy pasjach potrafi właśnie też gestem podkreślić, zwłaszcza kiedy jest narratorem, to ma też swoje znaczenie, bo przychodzimy też, żeby popatrzeć na widowisko, tak? Proszę państwa, więc proszę wpisać sobie 10 kwietnia.
Znaczy myślę, że on tej pasji, że on tym pasjom obydwu nada takiego fajnego operowego sznytu.
Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o Wielki Tydzień, to Hiszpanie mają chyba największe tradycje takich tych swoich różnych pasyjnych widowisk, które żyją do tej pory, prawda? To one mają wielowiekową tradycję, ale wciąż jest to tradycja żywa. To proszę państwa, 10 kwietnia, ale już najbliższy tydzień, ten tydzień, który się zaczął, będzie nam dawał niezwykłe możliwości do wzruszeń, bo to już w ten czwartek utwór niezwykły Membra Jezu Nostri. Dietrich Buxtehude. To oczywiście trzeba pamiętać o tej barokowej estetyce, prawda? Bo tematyka jest taka dosyć nietypowa.
Że chodzi ci o to, o czym traktuje?
Tak.
Że jest to pierwsze luterańskie oratorium składające się z 7 części i każda po prostu zajmuje się wielbieniem poszczególnych członków
cierpiących. Tak. Jezusa. Ale przy okazji piękna, wzruszająca muzyka. I oczywiście tu dużo pole do popisu będą mieli śpiewacy kapeli
Krakowiec, a poprowadzeni zostaną przez Marcina Szelesta. To jest też częsta współpraca między właśnie Marcinem Szelestem a kapelą Krakowiec. Marcin dość też się specjalizuje w tego. Właśnie Buxtehude to jest, zdaje się, jego.
Więc to jest też połączenie badań, podejrzewam, muzykologicznych i muzycznych, więc tym bardziej warto wybrać się 10 marca do Filharmonii Krakowskiej, by posłuchać tej muzyki. Natomiast niedziela, 13, to jest, można powiedzieć, tak, pora plezirów. Mimo tej, a właściwie może właśnie wbrew tej okrutnej, tej okrutnym czasom, muzyka, jak to, łagodzi obyczaje.
Tak, wydaje mi się, że to jest teraz właśnie będąc na tych podróżach zimowych podczas opery Rary, to sobie właśnie pomyślałam, że to jest jakiś jedyny ratunek, ta sztuka, żeby tak się zanurzyć w sztukę, bo inaczej naprawdę można zwariować, więc zapraszamy bardzo. Także tak, 13 marca w Teatrze Słowackiego zabrzmią słynne 4 pory roku.
I Robert Bachara.
Tak, i Robert Bachara. No i cóż, chyba to, cóż tu można więcej powiedzieć. Wspaniały Teatr Słowackiego, wspaniały Robert Bachara, fantastyczny utwór. Ja tak sobie myślę, że ja bardzo dawno nie słyszałam 4 pory roku na żywo, więc bardzo.
To prawda, bo to jest niezwykłe, bo ten utwór ma milion nagrań płytowych, ale nie pojawia się tak często. Tak. Zresztą, jeżeli chodzi o historię, w ogóle recepcję Vivaldiego, to ona jest ciekawa, bo to był kompozytor, który działał, wiemy, w Wenecji i tak dalej. No, czasem też Brescia się pojawiała, bo przecież z Brescii pochodził jego tato, ale to Stabat Mater Vivaldiego. Teraz będziemy mieli niebawem 310. rocznicę premiery tego utworu, właśnie napisanego.
Wszystko pamiętasz. Nawet nie masz żadnej ściągi.
Napisanego dla właśnie na zamówienie Bresci, ale też w pewnym momencie związany z Wiedniem. No i XVIII wiek. Potem ta muzyka zaginęła i nagle w czasach Mussoliniego, to akurat tak się złożyło, w latach 30. zaczęto na nowo grać jego utwory. Odbył się w Turynie też wielki festiwal pod koniec lat 30. I nagle się okazało, że Le Quattro Stagioni, 4 pory roku, to jest jeden z najpopularniejszych utworów na świecie. Zaczęto go nagrywać oczywiście najpierw w trochę innych tempach. Dzisiaj się to gra oczywiście dużo szybciej na instrumentach historycznych. Dawniej grano grano na przykład z fortepianem. Ale przypomniałem się, taka scena jest w serialu 40-latek do tej pory powtarzalnym, bardzo popularnym. To jest połowa lat 70. Tam inżynier Karwowski odwiedza swojego przyjaciela w tym samym bloku mieszkającego lekarza, który ma ambicje kulturalne. I tenże lekarz słucha 4 pół roku w nagraniu Konstantego Kulki. To takie słynne z lat 70. Oczywiście na współczesnych instrumentach i okazuje się, że inżynier Karwowski w ogóle nie zna tego utworu. I kolega lekarz mający, jak mówi, ambicje kulturalne się dziwi, jak kulturalny człowiek może dzisiaj nie znać tego utworu. No i tak się okazuje, że dzisiaj już wszyscy znają ten utwór, taka jest prawda. Jest milion nagrań.
Ale też mi się wydaje, że szczątkowo, że to jest tak jak, nie wiem, to jest tak jak, nie wiem, Eine kleine Nachtmusik, że tak. Ludzie znają, zna się oczywiście, zna się, ale zna się pierwszą część tylko, prawda? Tutaj z tymi, może z tymi czterema porami roku jest trochę lepiej, ale też wydaje mi się, że to wcale, gdyby tak, wiesz, się zacząć wypytywać, czy rzeczywiście ktoś, czy rzeczywiście wszyscy znają całość, to mogłoby się różnie okazać. Ale to jest też w ogóle temat, no właśnie tak jak dobrze przywołałeś tego 40-latka, że to jest temat właśnie teraz, że co człowiek tak zwany mający jakieś aspiracje kulturalne właśnie, co on, czego on słucha, jaką on ma w ogóle świadomość tej kwestii, to jest...
Do tego też zmierzałem, że tak naprawdę to rzadko. Słyszymy, pomijam koncerty dla turystów, to jest tak samo jak w Wenecji, prawda? Turyści są łapani przez różnych takich organizatorów, że w tym kościele można wysłuchać, płacąc tam 30 euro, muzycy przebrani są w stroje niby z epoki, peruczki i tak dalej. Ale to można powiedzieć, że to jest taka pułapka na turystów. Tak. Bo to nie jest wcale taka łatwa muzyka tak naprawdę do zagrania, a poza tym...
Wcale nie jest łatwa.
Ważny jest właśnie ten skrzypek, tak jak w tym przypadku Robert Bachara, bo przecież muzyka barokowa to tak trochę jazz, prawda? Trochę improwizacja.
Bardzo, zdecydowanie.
Trochę szaleństwa musi w tym być, a Robert Bachara to jest rzeczywiście człowiek, orkiestra można by powiedzieć.
Jeszcze tak zdradzę, że oprócz tego, że jest fantastycznym skrzypkiem, to on ma całkiem niezły głos. Myślę, że gdyby go tak przycisnąć, to by się mogło okazać, że właśnie.
No, że zaśpiewa, tak. To tak jak śpiewający pianiści, typu na przykład Glenn Gould czy Keith Jarrett, tak? Może się okazać.
Może.
Byleby nie tupał tak jak Nigel Kennedy, bo Nigelowi Kennedy'emu udaje się czasem skutecznie zagłuszyć własne skrzypce tupaniem podczas grania, no ale zobaczymy. To, proszę państwa, cztery pory roku, a przy okazji to wyobraźmy sobie jeszcze te sonety, które były dołączone do kompozycji Vivaldiego.
To podobno jego autorstwo, tak?
Niedawno mieliśmy urodziny, tak swoją drogą. To właśnie początek marca 1678 rok. Castello w Wenecji. No i proszę państwa, przy okazji jedne z ostatnich utworów, które napisała Agnieszka Osiecka, to są cztery sonety. Właśnie jej sonety, jej współczesna wersja tych literackich powiązań z tym utworem Vivaldiego. Tak warto, proszę sobie znaleźć, bo można znaleźć sonety Agnieszki Osieckiej związane z Vivaldim. Szczególnie dzisiaj, bo akurat dziś, 7 marca, mamy 25. rocznicę śmierci tej wspaniałej artystki. Tak sobie pomyślałem, że pamiętam to.
Też pamiętam.
Miałem wtedy program w radiu i dowiedzieliśmy się, że Agnieszka Osiecka nie żyje. A przy okazji może fragment wiosny.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
La Primavera. To był fragment wiosny przed chwilą, ale oczywiście jeszcze kolega Dworzak się włączył. A przy okazji, no to też tak a propos tego Vivaldiego, to mi się przypominało, że w dawnych czasach wiele płyt kupowało się albo w Pradze, albo w sklepach, w Empikach dawnych, albo też były też takie sklepy w Warszawie szczególnie, instytutów kultury danego kraju i była jeszcze Czechosłowacja i czeski Suprafon. Właśnie były takie, oni mieli więcej takich płyt z tą muzyką i były też pięknie wydawane, cztery pory roku, tak, no, do Pragi nie jest tak daleko. Ale przy okazji, proszę państwa, 13 marca w Teatrze imienia Słowackiego, cztery pory roku, Kapela Krakowiensis, Robert Bachara będzie pierwszym i głównym.
Tak, ale też właśnie jeszcze dodajmy, że ten koncert fagotowy Vivaldiego też będzie. Zagra Tomasz Wesołowski. To jest też taki rarytas w sumie, no bo wcale też nie takie...
To prawda. No, a fagot pojawiał się w sumie dosyć często w muzyce Vivaldiego i właściwie chyba nie ma też instrumentu, który by się nie pojawiał, bo no, pan napisał też bardzo dużo. Ale proszę państwa, przypomnijmy, jest z nami Marzena Lubaszka, kapela Krakowiensis, która żegna zimę i wita wiosnę, mówię o kapeli oczywiście, wspaniałymi muzycznymi wydarzeniami w Krakowie i piękne miejsce, czyli Teatr imienia Słowackiego. Tydzień temu, w niedzielę, pięknie też kapela Krakowiensis towarzyszyła czyszczeniu żyrandola w teatrze, a przy okazji, no powiem szczerze, wzruszające to było. Koncert rozpoczął się od pięknie zagranego hymnu Ukrainy, hymn na barokowych instrumentach. Zabrzmiał przepięknie. I to tak na marginesie. Proszę państwa, cztery pory roku, 13 marca, natomiast przypominam o tym, że czwartki od ubiegłego tygodnia to są dni bardzo ciekawych koncertów, bo z kolei już mówiliśmy o tym, że najbliższy czwartek 10 to jest niezwykły utwór Buxtehudego, utwór pasyjny. Natomiast 17, tydzień później, pojawi się z kolei dwóch słynnych kompozytorów, z których jeden był w czasach baroku bardziej znany, a drugi jest dzisiaj bardziej znany, chociaż obydwaj znakomici, czyli Georg Philipp Telemann i Johann Sebastian Bach. I tak przy okazji to już będzie przygotowanie do świąt, ponieważ pojawi się kantata... Tak,
na Niedzielę Palmową.
Na Niedzielę Palmową, oznaczona w katalogu Schmidera numerem 182. A trzeba przyznać, że jeżeli mówiliśmy o tym, że mamy nagrań płytowych czterech pół roku wiele, ale tak niekoniecznie często możemy słuchać dobrych wykonań na żywo. Tak samo jest z kantetami Bacha. Od pewnego czasu jest tak, że dzięki kapeli Krakowiensis coraz częściej możemy słuchać kantat Bacha na żywo, a też w różnych miejscach, tak? Bo kiedyś, pamiętamy, było takim jednym z częstszych miejsc takich spotkań. Była aula przy kościele franciszkanów.
Tak, a to też właśnie, bo zaraz zapomnę o tym, ale to też powiem, bo jeszcze nie ma tej informacji na stronie kapeli Krakowiensis.
A właśnie, jesteśmy pierwszymi, którzy o tym powiedzą.
Tak, że właśnie od maja kapela Krakowiensis wznawia swoją działalność właśnie w auli Jakuba przy kościele franciszkanów i wracamy właśnie do środowych koncertów.
To są matine, tak?
Tak, matine.
Piękne było, bo tam przypomniałem sobie, jak kiedyś po porannym programie sobotnim, który się skończył o 9:00, poszedłem specjalnie, bo to nie jest tak daleko, do kościoła franciszkanów na matinę i tam pojawiła się, bo to też cykl, który powrócił właśnie przed tygodniem, czyli wszystkie symfonie Haydna i akurat była Abschied Symfonii, czyli symfonia pożegnalna. Bardzo to było zabawne, bo to jest mała przestrzeń, prawda? I w tej symfonii to też chodziło trochę o to, że to było zakodowane przesłanie Haydna do księcia Esterházyego, żeby rozpuścić muzyków na urlop i w trakcie grania utworu muzycy wychodzą. I to jest też urok tych koncertów, że one mają walor edukacyjny. Koło mnie siedziała pani, która pierwszy raz miała do czynienia z tym utworem i była strasznie zaszokowana, bo ona pomyślała, że Jan Tomasz Adamus, szef kapeli, się zdenerwował na muzyków i on wyszedł zresztą bardzo, bardzo teatralnym gestem. Muzycy też wychodzili i ta pani była przerażona, bo myślała po prostu, że dyrygentowi się nie podobało to, co się działo z orkiestrą i prawdziwy dramat. I gdy orkiestra wróciła i dostała oklaski na stojąco, to ktoś pani wytłumaczył, o co chodzi. I walor edukacyjny był unaoczniony, bo jednak w dużej przestrzeni, na przykład filharmonicznej, to by tak nie zadziałało.
Tak, nie byłoby takie wyraźne. No, tak.
Efekt.
Ale to jest w ogóle cudowne miejsce, ta aula i też te właśnie koncerty, te matine dla... No, to takie było założenie też, żeby one były dla juniorów i seniorów, ale oczywiście wiadomo, zaproszeni są wszyscy. Ale tam się rzeczywiście jakiś taki niezwykły klimat zrobił, bo w sumie te koncerty, ten cykl był kontynuowany przez kapelę Krakowiensis przez dość długi czas i tam się rzeczywiście taka cudowna, stała publiczność, taka grupa publiczności utworzyła i taka czekająca bardzo na te koncerty i w pewnym momencie, kiedy one się skończyły, to, no to ci ludzie jakoś się właśnie zaczęli odzywać, dopominać i to było bardzo fajne. I to jest też, no wydaje mi się, że to jest też istotne, żeby rzeczywiście tym, na przykład jeśli mówimy o juniorach, żeby im stwarzać takie możliwości, że oni mogą przyjść na coś, co nie udaje koncert, że nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, że pan zagra coś na oboju i potem dzieci mogą podejść i zobaczyć obój, a potem w sumie nie wiadomo, o co chodzi, tylko przychodzą i po prostu wysłuchują normalnego, nie za długiego, ale tak zwanego normalnego koncertu, żeby po prostu wiedziały, no, że po prostu, że koncert to jest koncert, że się przychodzi, siada się, słucha się,
przy okazji
zdejmuje się płaszcz, kupuje się bilet i tak dalej, i tak dalej. Więc to są, wydaje mi się, że jest to dość fajne. Poza tym wszelkie zachowania typowe dla dzieci są jak najbardziej mile widziane. Także wszelkie hałasy, tupanie, dreptanie, tańczenie do muzyki jest mile widziane. I no po prostu to jest cecha tego wieku, więc tak.
No i w sumie bardzo dobrze, bo dzieci też potrafią pokazać, że coś im się podoba, czy na przykład zatańczyć, jest dobry rytm. Ja pamiętam, że moja koleżanka się cieszyła, bo jej dziecko lubiło tańczyć do Orfeusza Monteverdiego i zawsze mówi, to lepiej niż na przykład do Disco Polo.
A no to tak.
Ale tak, od maja wracamy z Kapelą Krakowiensis do tych koncertów w Auli Błogosławionego Jakuba przy kościele Franciszkanów. Tam przy okazji, bo Marzena Lubaszka, którą dzisiaj gościmy, powiedziała, że można popatrzeć, jak wygląda obój. Przepiękny zresztą brzmiący instrument, ale ja sobie przypomniałem, był to lata temu, Robert Bachara, który, przypominamy, w niedzielę będzie grał z Kapelą Krakowiensis Cztery Pory Roku w Teatrze Słowackiego. Swego czasu właśnie w tej auli grał wszystkie sonaty różańcowe,
tak,
Bibera. I najczęściej, proszę państwa, jest tak, bo ten utwór wymaga różnego strojenia skrzypiec do każdej części. I bardzo często jest tak, że na koncertach skrzypek ma jedną parę skrzypiec i są długie przerwy, bo musi je przestrajać.
Tak.
To jest dosyć skomplikowane. A Robert miał wtedy chyba pięć par. Każda ma inny strój i bardzo było to też przyjemne wizualnie, bo można było sobie obejrzeć w przerwie między nimi, jak wygląda ten strój. Na przykład do jednego cyklu na przykład jest w kształcie krzyża na przykład. I to można po prostu prawie dotknąć oczywiście, o ile muzyk pozwoli, bo to jest, też instrument jest bardzo intymną sprawą. Ale to tak a propos tych koncertów, pamiętajmy o matinée, to w maju. Natomiast, jak już powiedzieliśmy, 17, między innymi kantata numer 182 Bacha, to już kantata na Niedzielę Palmową. Natomiast 24 marca niezwykłe spotkanie z utworem, który, powiem szczerze, praktycznie jest nieznany. To kompozytor niemiecki związany z Królewcem, czyli dzisiaj z Kaliningradem.
Urodzony w Weimarze w 1622 roku, Johann Sebastiani, kantor właśnie w Królewcu, w Königsburgu, i w 24 marca w Filharmonii Krakowskiej zabrzmi Pasja Mateuszowa, właśnie jego autorstwa. Utwór skomponowany około 1672 roku. I tenże właśnie Sebastiani to jest, można powiedzieć, taka prawdziwa droga do Bacha, bo to jest taki kompozytor pomiędzy właśnie Schützem a Bachem. Więc taki kontekst przyjemny bardzo. I ten utwór poprowadzi Marcin Świątkiewicz z towarzyszeniem właśnie, czy poprowadzi Kapelę Krakowiensis, śpiewaków Kapeli Krakowiensis.
Zatem, proszę zwrócić uwagę, bo czasem, gdy przeglądamy ogłoszenia na słupach, czy na przykład na stronie internetowej, to gdy widzimy Mateusz Passion, to tak sobie myślę, Bach.
Tak.
A tu się okazuje, że nie, bo trzeba popatrzeć, bo tam jest zaznaczone Pasja według świętego Mateusza, ale to jest 1672.
Tak.
Czyli jeszcze XVII wiek. Jeszcze przed bitwą pod Wiedniem, czyli właśnie to są czasy rzeczonego także autora sonat różańcowych, czyli Bibera, ale to właśnie Wiedeń, chociaż tak, Salzburg, bo on w Salzburgu działał tak mniej więcej 100 lat przed Mozartem, największy kompozytor. I zatem Pasja według świętego Mateusza Sebastianiego to 1672 rok. Powiem szczerze, nie można przeoczyć i nie można, użyję tu jakiegoś neologizmu, przesłyszeć, bo trzeba korzystać z takich okazji, bo być może po raz pierwszy i ostatni będziemy mieli okazję usłyszeć ten i zobaczyć ten utwór. I to może być też rodzaj przygotowania do spotkania z tym wielkim, z tymi dwiema wielkimi pasjami, czyli pasją według świętego Jana i pasją według świętego Mateusza Bacha. To przypomnijmy, 10 kwietnia jednego dnia będziemy mogli przeżyć, bo tak, przeżyć pasję według świętego Jana 10 kwietnia w Teatrze imienia Słowackiego Kapela Krakowiensis, a potem pasja według świętego Mateusza. I pasja według świętego Mateusza z kolei to będzie o 18 w Filharmonii. To 10 kwietnia mamy już zapisane w swoich notatnikach i pamiętajmy o tym, że od kwietnia, oj Boże, od maja spotkania matinee, czy one się będą odbywały tak jak zazwyczaj, to była godzina chyba 11. Zatem, albo jak czasem się mówi po krakowsku, 11.
Tak.
O 11, proszę Państwa, Kapela Krakowiensis zaprasza. To są
za chwilę będą szczegóły.
Na których mogą przyjść dużuchy i maluchy.
Tak,
i maluchy,
wszyscy.
Jeżeli się wzruszą, mogą płakać,
tak,
a jeżeli będą ubławione, to mogą się śmiać i nikt nie będzie karcił za
nikt
to. Ani wzrokiem, ani paluszkiem, ani w żaden inny sposób.
Wręcz będzie to bardzo wspierane, mile widziane. Tak.
Zatem matinee. Był taki rodzaj stroju też, matinka, czyli taki poranny strój dla pani, czasem zwany nieładnie, tak, podomka tak zwana,
podomka,
tak? Czyli taki szlafroczek, taki krótki szlafroczek. To taki muzyczny, podkasana muza, tak czasem. No, ale czasem są to niezwykłe przeżycia, bo też sobie przypomniałem jedną rzecz, to było to właśnie powitanie wiosny parę lat temu, kiedy Kapela Krakowiensis, to było to przeżycie, zagrała na tych instrumentach barokowych Adagietto z Piątej Symfonii. Z Piątej Symfonii Malera. I to jest też niezwykłe, bo rzadko słyszymy tę muzykę. Zawsze było tak, że grano muzykę barokową na współczesnych, ale muzykę już bardziej współczesną na tych instrumentach to nam się rzadko zdarzało. A to było piękne przeżycie.
Było piękne i teraz się powtórzy.
No a przy okazji, skoro Piąta Symfonia Malera i Adagietto, to od razu oczywiście kojarzenie z Wenecją, film Śmierć w Wenecji, więc przypominamy, że w najbliższą niedzielę, a propos Wenecji, Rudy Ksiądz z tegoż miasta, czyli Antonio Vivaldi, który niedawno miał urodziny i 4 pory roku w Teatrze Słowackiego w wykonaniu Kapeli Krakowiensis, zapraszała Marzena Lubaszka.
Tak, ale jeszcze chciałam dodać,
tak,
bo wspomniałaś
bardzo
o tym, że Adagietto Malera, bo myślałam, że chcesz nawiązać do koncertu 7 kwietnia w Krikotece, gdzie właśnie zabrzmi Adagietto Malera.
A to nie wiedziałem, się dowiedziałem.
Tak.
7 kwietnia Adagietto.
7 kwietnia w Krikotece, to się będzie nazywa, no generalnie tam będzie i będą pieśni Schuberta, które będzie śpiewał Sebastian Szumski, zinstrumentalizował to na orkiestrę właśnie Jorge Jimenez, który koncert poprowadzi. No i właśnie
kolejny Hiszpan w zestawie.
Tak, kolejny Hiszpan. No i właśnie oprócz Schuberta i wielu innych rzeczy będzie właśnie też na koniec Adagietto z Piątej Symfonii Malera.
No i w ogóle bardzo, bardzo ładny zestaw, bo też będzie Król Olch,
tak,
i będzie też Śmierć i Dziewczyna, i przy okazji Irbild, cóż, i Gustav Mahler, Adagietto z Piątej Symfonii, i przypomina się też komedia polska, żeby to też było jakaś chwila uśmiechu, Chłopaki nie płaczą, gdzie gangsterzy oglądali właśnie życzony film, czyli Śmierć w Wenecji Viscontiego, i to miał być jakiś film akcji, no właśnie przez cały wieczór pokazywałeś nam faceta, który płynie łódką, no i tak płynie tą łódką i ta Adagietto tak snuje, prawda? To jest niesamowite,
to
jak
piękne,
trwanie, tak? Właśnie, to trwajmy w zachwycie nad sztuką,
tak,
nawet w tak ciężkich czasach. Kapela Krakowiensis, Marzena Lubaszka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.